Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Rok decydujących o wielu europejskich sprawach wyborów, po wyborach we Francji, wyborach w Niemczech, wybory w Austrii, a teraz wybory w Czechach. To nasz pierwszy temat w dzisiejszej audycji. Moją pierwszą rozmówczynią jest Magdalena Skajewska, która jest w Pradze. Dzień dobry. Czy się słyszymy?
Dzień dobry.
To chcę w takim razie spytać o najświeższe doniesienia. Jak wygląda sytuacja?
Tak, mamy już wyniki wstępne, pierwsze wyniki tych wyborów, które, ja przypomnę, zakończyły się dzisiaj o godzinie 14. Po przeliczeniu ponad 70% głosów z lokali wyborczych widzimy, że partia ANO, tak jak zresztą przewidywały sondaże przedwyborcze, jest na prowadzeniu, będzie największą partią w parlamencie. Na tym etapie zdobyła ponad 30% głosów i ma bardzo dużą przewagę nad partią drugą, którą, wbrew temu, co mówiły sondaże przedwyborcze, nie jest socjaldemokracja, która zajęła dopiero szóste miejsce na tym etapie, ale skrajnie prawicowa, antyunijna, antyimigrancka partia SPD Tomio Okamury, co może być zaskoczeniem, bo tak jak powiedziałam, te sondaże przedwyborcze wskazywały, że SPD odniesie dobry wynik, około 10%, ale że nie będzie drugą siłą w parlamencie, a te wstępne wyniki właśnie to wskazują. Trzecią siłą według tych wstępnych wyników jeszcze nie wszystkich lokali wyborczych będzie prawicowa ODS, która poprawiła swoje notowania w porównaniu z sondażami przedwyborczymi. A czwartą siłą, co ciekawe, partia Piratów, która wprowadzi swoich pierwszych przedstawicieli do parlamentu. Następnie są komuniści i socjaldemokracja, tak jak wspomniałam, która zajmuje szóste miejsce. A łącznie do parlamentu może wejść 8 partii, czyli 8 partii przekroczy ten wymagany próg 5%.
To podnoszę wrażenie, że będziemy mieli niezłą układankę, ale o tym w dalszej części naszej rozmowy. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, czy to rzeczywiście jest jakieś na czeskiej scenie politycznej wielkie trzęsienie ziemi. Niektórzy mówią, to jest koniec epoki aksamitnej rewolucji, że to jest ten moment, kiedy tak naprawdę to wszystko, co wydarzyło się w 89 roku, staje się historią. Mamy jakby na nową dynamikę polityczną w Czechach.
No, te wyniki wskazują bardzo wyraźnie, że Czesi zdecydowali się głosować na partie, które uznają za antyestablishmentowe, za jakąś alternatywę dla partii tradycyjnych, co wskazuje chociażby bardzo słaby wynik socjaldemokracji i stąd tak dobry wynik partii ANO Andreja Babisza, tak dobry wynik również skrajnej prawicy i tak dobry wynik partii Piratów, która jest na razie na czwartym miejscu, więc ewidentnie Czesi byli zmęczeni tym układem politycznym, tą sceną polityczną, którą mieli przez ostatnie lata i zdecydowali się zagłosować na coś nowego, na właśnie ruchy antyestablishmentowe. Zresztą to po części było widać już w poprzednich wyborach parlamentarnych, gdy ANO również wtedy zdobyła dość dobry wynik, dzięki czemu znalazła się później w koalicji i po przeliczeniu wszystkich głosów okaże się, że SPD rzeczywiście jest drugą największą siłą w parlamencie. To będzie też jakby pierwszą opcją, jeżeli chodzi o koalicję dla Babisza, a ta koalicja może być znowu już bardzo, bardzo skomplikowane, gdyż, jak powiedziałam, SPD to jest taka partia bardzo radykalna, która jest wyraźnie antyunijna, opowiada się za referendum w sprawie wyjścia Czech z Unii Europejskiej i nie ukrywa też sama, Tomio Okamura mówi to otwarcie, że Unia Europejska jest szkodliwa dla Czech i Czechy powinny z niej wyjść. Więc jeżeli ANO wybrałoby na koalicjanta SPD, no to tutaj też można się spodziewać, że SPD będzie chciało mieć wpływ właśnie na politykę zagraniczną, która będzie bardziej antyunijna. Jeżeli jednak będą to inni koalicjanci, chociażby ODS czy socjaldemokracja, tutaj można się spodziewać takiego dużo mniej eurosceptycznego kursu, jaki byłby z SPD. To też będzie ważne, jeżeli chodzi o podejście do Rosji. Chociażby mówi się o takim nieformalnym sojuszu Babisza z Miloszem Zemanem, prezydentem, który jest wyraźnie prorosyjski. Niektórzy mówią, że jest człowiekiem Putina w Pradze. I na ile od tego, na ile ten sojusz się zacieśni, na ile będzie to bliska relacja, to też może wpłynąć na to, jaką politykę wobec Rosji przyjmie Babisz i przyjmie jego rząd. ale tutaj znowu pewnie Babiš będzie podchodził do tego w sposób bardzo transakcyjny, czyli będzie zawierał jakieś sojusze, czy też będzie prowadził taką politykę wobec Rosji, którą on uzna za korzystną.
No to teraz chcę poznać trochę więcej faktów na temat drugiego bohatera tej politycznej układanki, czyli Tomio Okamura, partia antyimigrancka, ale w połowie Japończyk. To co robi w połowie Japończyk na czele antyimigranckiej partii w Czechach, a właściwie na Morawach?
Tak, to jest partia antyimigrancka, która nie zgadza się, żeby Czesi przyjmowali migrantów. To jest też partia antyislamska i tutaj Tomio Okamura w tych wywiadach, które udzielił w ostatnich tygodniach, mówi, że jemu jest jak najdalej do rasizmu, ponieważ sam zetknął się z rasizmem, czy to w Czechach jako pół Japończyk, czy to w Japonii jako pół Czech, że islam jednak według niego, jak on to tłumaczy, nie jest, jest wręcz ideologią, że nie jest to religia, nie jest to rasa, jest to ideologia i dlatego też on uważa, że jest to ideologia bardzo szkodliwa i stąd takie właśnie stanowisko SPD wobec islamu i wobec też migrantów, czy też uchodźców, którzy mieliby do Czech przyjść. To jest ciekawe, bo w Czechach właściwie nie ma kryzysu migracyjnego. Czesi przyjęli zaledwie kilkunastu migrantów i tutaj wystarczy wyjść na ulicę mniejszych miast, może poza Pragą, żeby zobaczyć, że Czesi to jednak społeczeństwo cały czas bardzo jednolite, cały czas bardzo homogeniczne i tutaj właściwie nie widać imigrantów, więc to jest ciekawe, dlaczego akurat taka tematyka tak bardzo zajęła Czechów, że zdecydowali się głosować na partię, która bardzo tak jednoznacznie stawia tutaj stanowisko. Ja podczas mojego pobytu tutaj w Czechach byłam też na północy Czech, gdzie rozmawiałam z osobami, którzy podpisywali taką petycję przygotowaną właśnie przez SPD w sprawie wyjścia, referendum w sprawie wyjścia Czech ze strefy euro, z Unii Europejskiej, też referendum w sprawie nieprzystępowania Czech do strefy euro. Oni bardzo wyraźnie mówili, że Unia Europejska to dyktat Francji i Niemiec, że Unia Europejska nie ma nic wspólnego z tym, czym powinna być Unia krajów i że tak jak żyli wiele lat w totalitaryzmie, teraz czują się jakby taka ideologia z Unii Europejskiej była im narzucana, dlatego opowiadają się przeciwko Unii Europejskiej i za wyjściem Czech z Unii Europejskiej. W kwestii migracyjnej też mówili bardzo jednoznacznie, że według nich Czechy nie powinny przyjmować migrantów, ponieważ migranci według nich zabierają im pracę, że są tutaj właściwie tylko tymczasowe, bo później i tak jadą do Niemiec, ale przed tym mają jakieś, jak to tłumaczyli wyborcy SPD, jakieś korzyści z tego, że są tutaj w Czechach jakieś przywileje. Taka jest argumentacja osób, którzy głosują na SPD i to jest pewnie też duża część powodów, dla których właśnie decydują się na tę partię. Innym powodem, tak jak wspomniałam, jest to, że SPD no jest uznawana za taką partię właśnie nową partię, która jest jakąś taką alternatywą dla partii establishmentowych, partii tradycyjnych i dlatego też stąd takie poparcie. Niektórzy mówią też, że SPD ma dość dużą grupę wyborców wśród ludzi młodych, tak zresztą też jest w przypadku partii Piratów, którzy, jak niektórzy twierdzą, głosują na te partie właśnie tak radykalne i tak jednoznaczne, trochę dla żartu, nie do końca jakby znając ich program, ale ci, którzy w jakimś stopniu znają program SPD, to głosują na nich przede wszystkim ze względu na stanowisko wobec Unii Europejskiej i wobec migrantów.
No to w takim razie wracając do jeszcze SPD, czyli też ta nazwa, myślę, warto ją wymienić, Wolność i Demokracja Bezpośrednia, to jest ta polska nazwa tego ugrupowania. Czy to jest ugrupowanie, które ze względu na to, że składa się właściwie z nowych polityków, czy to jest taka partia, która będzie kandydatem do tego, że jak już wejdą do parlamentu, to się po prostu pokłócą i rozpadną?
No sam Tomio Okamura był członkiem innej partii, z którą się pokłócił i dlatego stworzył Wolność i Demokrację Bezpośrednią, która jest nawiązaniem między innymi do tego, że Okamura i SPD opowiada się za organizacją referendum w różnych kwestiach, chociażby Unii Europejskiej. Więc on sam już miał pewne problemy ze swoimi byłymi partnerami w partii, więc wykluczać, aczkolwiek na pewno to, że ta partia zdobyła tak dobry wynik, będzie jakąś taką motywacją do tego, żeby pozostać razem. Pytanie, jaką będzie miała tak naprawdę wpływ na przyszłe czeskie władze, czy wejdzie do koalicji, czy może na przykład będzie stanowiła takie nieformalne wsparcie dla Babisza, bo też możliwy jest taki scenariusz, że te negocjacje koalicyjne z innymi partiami będą bardzo długie, może skończą się jakąś porażką, no i wtedy Babisz będzie musiał powiedzieć, że nie mieliśmy wyjścia, musimy zacząć rozmawiać też z taką partią jak SPD, mimo że jak rozmawiałam z rzeczniczką ANO tuż przed wyborami, ona mówiła, że koalicja z SPD, podobnie jak koalicja z komunistami, nie wchodzi w grę. Ale znowu, Andrzej Babisz lubi zmieniać zdanie, więc być może w pewnym momencie się okaże, że będzie on gotowy do rozmów koalicyjnych z tą partią, która właśnie nawiązuje do demokracji bezpośredniej, do referendum, która szczyci się tym, że należy do jednej rodziny politycznej, co inne partie skrajnie prawicowe w Europie, jak francuski Front Narodowy, jak holenderska Partia Wolności, Herta Wildersa, czy jak austriacka Partia Wolności. To jest partia, która naciska jakby na bardzo podobne akcenty, należy do tej samej rodziny politycznej.
No to na koniec, wracając do tego mainstreamu politycznego, który bardzo, jak rozumiem, w tej chwili w Czechach osłabł, to chcę spytać o ODS. To jest chyba najbardziej rozczarowujące, bo założenie było takie, że jak tracimy władzę, to potem ją zyskujemy.
No tak, aczkolwiek tak jak powiedziałam, ODS i tak poprawił swój wynik w porównaniu z tym, na co wskazywały sondaże, więc tutaj jedna z agencji chociażby zrobiła taką prognozę wszystkich jakby już wyników po przeliczeniu wszystkich głosów i ona wskazuje na to, że ODS może być drugą partią w parlamencie. Te głosy jakby cały czas są liczone, więc musimy poczekać jeszcze na wszystkie lokale wyborcze, które zostaną przeliczone. Na pewno na tym etapie ODS jednak depcze po piętach SPD. Natomiast nie ulega wątpliwości, że partie konserwatywne, partie prawicowe, partie należące do Europejskiej Partii Ludowej już na tym forum europejskim. Od początku było mówione, że one mogą uzyskać słabe wyniki. Tutaj zresztą warto wspomnieć, że partia Top 09, do której należy były szef czeskiej dyplomacji Karel Schwarzenberg, był też kandydat w wyborach prezydenckich, który przegrał z Miloszem Zemanem. Ta partia nie wejdzie do parlamentu, ponieważ nie przekroczy wymaganego progu 5%. Więc prawica w Czechach, no z wyjątkiem tego ODS-u, który być może będzie drugą partią, jednak ponosi pewną porażkę. To znaczy wyborcy prawicy mogli skierować się ku skrajnej prawicy, ku SPD. Mogli skierować się ku ANO, która nie ma takiego jednoznacznego profilu politycznego. Może być centroprawicą, może być centrolewicą, znowu w zależności od tego, co Babisz uzna za korzystne. Ale ci wyborcy prawicowi, tak, część z nich zdecydowała się głosować na ODS, a część poszła w zupełnie innym kierunku.
Na koniec chcę spytać, czy jak jeździłaś po Czechach, czy to jest tak, że to skierowanie się w stronę partii antyestablishmentowych ma jakiś społeczne czy gospodarcze tło. Czyli mówiąc najkrócej, Czechom żyje się lepiej, gorzej, bardzo dobrze. Co jest jakby tą cechą, która być może determinuje takie poszukiwania polityczne, jeśli chodzi o wybór partii politycznych w tych wyborach?
Sytuacja gospodarcza w Czechach jest bardzo dobra, jest niskie bezrobocie, więc tutaj raczej nie chodzi o takie powody stricte gospodarcze, bo też pod rządami tej koalicji, na czele której stoi Sobotka, czyli socjaldemokracja, to jest moment, kiedy Czechom żyje się dobrze. Tutaj bardziej chodzi o, zwłaszcza w przypadku ANO, o taką partię, która nie ma żadnej konkretnej ideologii, ale która mówi, że jest jakąś alternatywą. To jest partia, zwłaszcza Babisz, on nie odnosi się do żadnych konkretnych wartości. On tylko mówi, że będzie rządził skutecznie. Czesi, wydaje mi się, że po prostu byli zmęczeni tym, że poszczególne partie odnoszą się do jakichś wartości, odnoszą się do jakichś ideologii, a później okazuje się, że tak naprawdę niewiele z tego wychodzi. Do tego są wmieszani w jakieś afery korupcyjne, które są znowu kolejną rysą na ich obrazie, na ich kształcie. Więc wydaje mi się, że to chodzi o to. Babiš, gdy przyszedł, powiedział, że nie ma znowu jakiejś konkretnej ideologii, nie ma jakiegoś konkretnego, bardzo szczegółowego programu wyborczego. On po prostu chce rządzić skutecznie. A pokazując po swoim doświadczeniu, że jako miliarder, jako biznesmen był skuteczny, gdyż stworzył tak duży koncern i tak dużą fortunę, Czesi uwierzyli mu właśnie w taki pozytywny obraz Babiša, taki jak go zresztą on sam kreował, że będzie też skutecznym politykiem, skutecznym premierem. Natomiast w przypadku socjaldemokracji premiera, który no znowu nie uważany jest za jakiegoś bardzo skutecznego trybuna ludowego, który nie potrafi przemawiać, nie do końca mu wychodzi też w takim kontakcie bezpośrednim z wyborcami. Bardzo blado wyszedł w porównaniu z Babišem, który wychodzi do ludzi, który rozmawia z nimi, który robi sobie z nimi zdjęcia, który rozdaje swoją książkę pod takim hasłem O czym marzę, kiedy śpię, gdzie przedstawił swoją wizję kraju w 2035 roku. On rozdaje im kawę, rozdaje im ciasteczka i on mówi o swoim programie. Czyli ma takie bardzo bezpośrednie podejście do wyborców. To się spodobało wielu Czechom, zwłaszcza w tych mniejszych miastach, zwłaszcza na wsiach, którzy po prostu potrzebowali tego, żeby politycy z nimi bezpośrednio rozmawiali. To im się spodobało, dlatego też pewnie socjaldemokracja wyszła tak słabo, chociaż też próbowała w ostatnich tygodniach i miesiącach trochę nadrobić wizerunkowo, ponieważ wiemy, że Sobotka nie był na czele kampanii, on pozostał premierem, ale jednak na czele tej kampanii był Lubomír Zaorálek, który jest też kandydatem socjaldemokracji na premiera, szefem partii został Milan Chovanec, więc tutaj trochę były takie przytasowania w szeregach socjaldemokracji, ale okazuje się, że nie było to zbyt skuteczne, ponieważ
Na koniec też byśmy powróżyli troszeczkę z fusów, czyli mówiąc najkrócej, na prawo, na lewo, do Europy, do Rosji, czy cokolwiek można zaryzykować, patrząc na te wstępne jeszcze wyniki wyborów w Czechach.
No to jest jednak trochę wróżenie z fusów, bo znowu dużo będzie zależało od tego, jaka będzie koalicja powyborcza, jak będzie wyglądał ten czeski rząd. Być może koalicjant przyszły ANO uzyska bowiem Ministerstwo Spraw Zagranicznych, co będzie dość kluczowe. Jeżeli chodzi o politykę europejską, tutaj stanowisko ANO w pewnych kwestiach jest mniej więcej znajome, to znaczy nie dla wejścia Czech do strefy euro, nie dla przyjmowania migrantów, za uszczelnieniem granic zewnętrznych Unii Europejskiej, uszczelnieniem granic zewnętrznych Schengen, czyli kwestie migracji, bezpieczeństwa i właśnie euro. A jeżeli chodzi o podejście do Rosji, to tutaj Babiš mówi z jednej strony o tym, że te sankcje wobec Rosji są szkodliwe, że nie przynoszą rezultatu, są nieskuteczne, ale z drugiej strony mówi otwarcie, że trzeba je znieść. Mówi bardziej o takiej nowej strategii wobec Rosji i o tym, że trzeba rozmawiać. Ale co to dokładnie będzie oznaczało, pewnie dowiemy się dopiero po wyborach.
A Polska w ogóle jakokolwiek zaistniała w tej kampanii?
Polska tylko jeżeli chodzi o Grupę Wyszehradzką. Tutaj temat Grupy Wyszehradzkiej może nie bardzo wyraźnie, ale gdzieś tam się przewijał. Ale znowu, jeżeli chodzi o podejście ANO i Babiša do Grupy Wyszehradzkiej, to też pewnie będzie w dużej mierze uzależnione od tego, na ile te sojusze z państwami pozostałymi Grupy Wyszehradzkiej Babiš uzna za korzystne. Bo tutaj oczywiście jest pytanie, czy bardziej będzie się kierował w kierunku Grupy Wyszehradzkiej, czy może w kierunku Unii Europejskiej, tego twardego jądra Unii Europejskiej, czyli za Niemcami, czy też za Francją, a wiadomo, że dla Czechów relacje, zwłaszcza gospodarcze z Niemcami są kluczowe, więc to też będzie bardzo ciekawe zobaczyć, jakie dokładnie podejście Babiš i jego partia będzie miała do Niemiec.
Magdalena Skajewska z Pragi, Polskie Radio, bardzo jeszcze raz dziękuję za tą obszerną relację i no, mówiąc najkrócej, bardzo gorącą.
Dziękuję.
Dziękuję za pierwszą rozmowę. Za chwilę wracamy do kolejnego tematu. Tym razem porozmawiamy troszeczkę szerzej o Europie po szczycie, który odbywał się w Brukseli. Zobaczymy, jak wygląda ta Europa, czy ona się pomału rozpada na kolejne państwa, w których, no, mówiąc najkrócej, dochodzą do władzy nie mainstreamowe ugrupowania, czy też można mówić o jakimś nowym europejskim kursie.
Jak działa świat?
Reklama.
Przechodzimy do szczytu europejskiego. Andrzej Godlewski, dziennikarz wszystkich możliwych mediów, ale to ostatnio Uniwersytet SWPS.
Tak, dzień dobry Państwu.
Mówimy jednak o dziennikarskim zajęciu, bo w Gazecie Prawnej ukazał się taki komentarz mówiący o tym, że Unia złapała oddech. Nie cytuję drugiego zdania, będzie ono tajemnicą na koniec, ale to w takim razie chcę spytać o to, czy rzeczywiście można mówić, że Unia złapała oddech w sytuacji, gdy jeszcze w dodatku otrzymujemy kolejne doniesienia o zwycięstwach wyborczych albo populistów, albo mainstreamu nawróconego na populizm, jak to jest w Austrii.
Przez ostatnie lata Unia zajmowała się kryzysami i wielu słuchaczom pewnie też pana audycji kojarzyła się z kryzysem, bo to było albo ratowanie banków w Grecji, albo musiała się zajmować wojną na Ukrainie, albo Brexitem, albo potem uchodźcami. I ciągle była mowa szczyt europejski i walka z kryzysem.
Znaczy przede wszystkim mówiono o tym, że nie wiadomo, czy zdążą uzgodnić coś do północy, a potem była nocne czuwanie, czy coś uzgodnili w nocy.
Tak, i potem czy zdążą właśnie uratować, czy banki nie zbankrutują, czy Grecja nie ogłosi bankructwa, czy Rosjanie nie wejdą dalej i tak dalej. Teraz jest taki moment i mam wrażenie, że to takie okienko, takie window of opportunity, jak to się mówi, uczenie po angielsku, okienko możliwości. Że przez te kilkanaście następnych miesięcy Unia będzie mogła zajmować się przyszłością. Dlatego, że jest taki dosyć sprzyjający kalendarz. Rzeczywiście te wybory się odbyły i pewnie wiele osób jest rozczarowanych w różnych krajach. No ale jednak ci populiści nie okazali się tacy straszni, bo jednak w Niemczech po raz pierwszy weszli do parlamentu, no ale nie będą w żadnej koalicji. W Holandii nie rządzą, w Austrii być może będą rządzić, ale to już się kiedyś wydarzyło, więc to nic nowego. Więc teraz do marca mniej więcej 2019 roku, kiedy ten Brexit wreszcie się zrealizuje, będzie można ustalić nowe reguły, że tak powiem, życia w Unii w tym mniejszym gronie 27 państw. I na tym polega właśnie ten oddech, że można chwilę zająć się nie tym, co się wydarzy za godzinę, za dwie, pojutrze, ale tym, co będzie się działo w następnej dekadzie, czyli po 2020 roku.
Ale czy to oznacza, że będzie jedna Unia, nie będzie wielu prędkości, że będzie też jakaś próba z dogadaniem się z tymi politykami, którzy byli stawiani pod pręgierzem na przykład na wschodzie? Czy też to będzie taka sytuacja, w której no jednak jak zawsze twarde jądro gdzieś pobiegnie do przodu i nie zawsze wszyscy inni za nim nadążą?
Znaczy takim fenomenem Unii jest to, że niektórzy powiedzą, że to jest słabość, ale że wszyscy po takich uzgodnieniach byli niezadowoleni, ale mogli na tyle byli szczęśliwi, że mogli wracając do kraju sprzedać to swojej publiczności, swoim wyborcom, jaki sukces. Więc ja mogę sobie wyobrazić na przykład, że nie będzie odrębnego budżetu dla krajów strefy euro, dla tych 19 krajów strefy euro, bo na przykład tego nie chce Polska, największy kraj po odejściu Brytyjczyków, który nie ma euro, ale na przykład będzie część wydatków zastrzeżonych dla jakaś pozycja w budżecie, która będzie zastrzeżona dla tych krajów. Że będzie na przykład, tak jak chcą Francuzi, minister finansów strefy euro, ale on nie będzie miał takiego wpływu dużego na to, żeby wspólnie ustalać wielkość podatków poszczególnych krajów, bo tak właśnie chcą Niemcy. Mogę sobie wyobrazić właśnie, że będą różne dziedziny, że każdy z tych szefów rządów będzie mógł sprzedać to, że uwzględniono jego postulaty, ale jednak to będzie taka Unia, która będzie mogła nadal działać, gdzie mniejszość nie będzie mogła jej blokować i że jeśli byśmy za jakieś 3 lata czy 4 kontynuowali naszą rozmowę, no to wtedy jednak zobaczymy, że może nie nazywamy tego Uniami różnych prędkości, ale jednak, że ta metoda działania taka właśnie jest, że jest chwila na dyskusję, potem jest decyzja, ktoś nie chce brać w tym udziału, co zostało zaproponowane, to nie znaczy, że będzie mógł zablokować inne kraje, więc to może się wydarzyć, ale to będzie ładnie opakowane, także przynajmniej na początku wszyscy będziemy uważali, że nie ma zagrożenia dla podziału w Unii.
No to w takim razie to ładne opakowanie chcę spytać, bo jeśli mogę zaryzykować twierdzenie, to w ostatnich, no już dobrych 10 latach Unia Europejska przede wszystkim przestała być sexy. Znaczy, mówiąc najkrócej, wszyscy politycy w Europie uznawali, że do dobrego tonu należy narzekanie na Unię Europejską i robili to nawet politycy absolutnego mainstreamu.
No tak było, bo to była też taka metoda działania, że jeśli na przykład mamy ograniczać wydatki na emerytury, tak jak robili to Grecy, czy mamy na przykład dopuszczać do jakichś bankructwa firm, czy zabierać pomoc publiczną, co też się zdarzało czy u nas, czy przy niemieckich stoczniach, no to wtedy można było mówić, a to właśnie tego chciała Bruksela, a niestety nie możemy, walczyliśmy, ale takie są ustalenia. Tylko że nawet bez tej Brukseli, no to i tak nie te rzeczy często były nie do uniknięcia, no ale był taki powód, dla którego można było tak robić. Tylko no teraz rzeczywiście to zadziałało, no bo w wielu krajach ten eurosceptycyzm się rozwinął. Też myślę u nas, bo duża część na przykład wyborców ogólnie jest za tym, żebyśmy byli w Unii Europejskiej, ale kiedy zapytamy o to, czy chcemy na przykład się włączyć do polityki na przykład emigracyjnej, czy na przykład jeśli chcemy mieć euro, czy parę jeszcze innych zadamy pytań, to się okaże, że taka Unia nam się nie podoba. No ale mam wrażenie, że chyba też by duża część słuchaczy się zgodziła, że jednak Polska bez Unii jest o wiele słabsza niż Polska w Unii, nawet jeśli ta Unia jest tak przez nas ostatnio często krytykowana.
No tak, ale ja powiem w ten sposób, że moje takie prywatne zdanie jest takie, że w idei tej Europy à la carte no tkwi właściwie jedna jedyna nadzieja na to, że większość Europejczyków na powrót pokocha Unię i na powrót potrafi jakoś w niej funkcjonować, a nie tylko na nią narzekać, co niestety zaczyna być paliwem politycznym i jak się wydaje nim nie przestaje być.
Znaczy mi się wydaje, że to jak jest życie bez Unii, to się przekonamy na przykładzie Brytyjczyków. To jest oczywiście takie cyniczne i brutalne, ale myślę, że jeśli rzeczywiście oni za te półtora roku wystąpią z Unii Europejskiej, to zobaczą, jak można sobie poradzić w konkurencji z Chinami, w konkurencji nawet z Ameryką, czy z innymi, czy po prostu z jakimiś problemami.
No przede wszystkim z Europą.
Przede wszystkim z Europą, bo niektórym się wydaje, że to, co mamy, czyli to, że możemy podróżować, możemy podejmować pracę w różnych krajach Unii Europejskiej, że to jest normą, ale to jest jednak gigantyczne osiągnięcie ostatnich dekad, w naszym przypadku ostatniego dwudziestolecia. I to naprawdę dosyć łatwo jest zaprzepaścić, bo tu nie chodzi o same te pieniądze, które do nas napływają na drogi, na autostrady, na kolej, bo być może byśmy dłużej na to czekali, ale sami może byśmy sobie to też zbudowali. Tylko chodzi jednak o wspólnotę nie tylko interesów, ale wspólnotę wartości, co w trudnych czasach jest naprawdę bardziej widoczne. I myślę, że na przykładzie brytyjskim, jeśli oni rzeczywiście odejdą z Unii Europejskiej, to zobaczymy, no jak warto, tak jak zdrowie, jak warto sobie cenić tę Unię.
No tak, ale tutaj jeśli chodzi o przykład brytyjski, to ja zawsze mówię, że to nie jest przykład realnego problemu, tylko to jest problem, no co by nie powiedzieć, polityków, którzy nie potrafili szczerze rozmawiać ze swoimi wyborcami.
No tak, ale już fakty nastąpiły i negocjacje trwają i też moim zdaniem też jest to ciekawy taki polityczny problem, dlatego że Wielka Brytania jest krajem znacznie silniejszym pod każdym względem od nas i widać jak słaba jest jej pozycja negocjacyjna wobec Unii Europejskiej, wobec Brukseli. Podczas tego szczytu, o którym rozmawiamy dzisiaj, w kuluarach premier brytyjska Theresa May prosiła praktycznie swoich partnerów z innych krajów Europy, żeby dali taki rezultat tych negocjacji brexitowych, żeby ona mogła go, tutaj cytat, sprzedać w domu. Po prostu no, chodzi o taki pretekst, żeby wyborców znali, no było ciężko, ale zachowaliśmy...
No tak, ale pani premier nie przyjeżdżała mocna na te spotkanie. Myśmy nie tak dawno w audycji rozmawiali z Grzegorzem Drymerem, który opowiadał nam, jak wyglądała ta konwencja konserwatystów, która zakończyła się, zdaje się, wizerunkowym, spektakularnym sukcesem, ale tak naprawdę za sobą niosła też wyraźny sygnał o bardzo dużym osłabieniu pozycji pani Terezy May we własnej partii i we własnym kraju.
Znaczy tutaj widać, no nie chodzi mi tylko o politykę, bo w tle jest oczywiście biznes i gospodarka. Tak naprawdę teraz następuje rozbiór tych agencji, które znajdowały się w Londynie. Tam była wielka, tam znajduje się jeszcze na razie jeszcze nadzór bankowy, który prawdopodobnie zostanie przeniesiony do Frankfurtu nad Menem, do Niemiec. Tam jest Europejska Agencja do Spraw Leków. Każda z tych agencji zatrudnia kilkaset pracowników i ma kilkaset milionów euro budżetu i one odejdą tak czy tak z Londynu. Wielka Brytania importuje towary z Europy, Patrząc na liczby, to połowa handlu zagranicznego Wielkiej Brytanii to jest Unia, to są pozostałe kraje Unii Europejskiej, a eksportuje do Europy głównie usługi. No i jeśli znajdzie się poza Unią, to wszystkie te reguły handlu, jeśli nie będzie tego porozumienia, że Brytyjczycy będą dopłacać do europejskiego jednolitego rynku, no to wtedy te usługi, z których Brytyjczycy są dumni, głównie te usługi finansowe banków inwestycyjnych, to będą, myślę, mało opłacalne, żeby być oferowane z Londynu.
No tak, ale tutaj na chwilę...
Jedno uzupełnienie. No w tym tygodniu prezes Goldman Sachs, takiego dużego banku inwestycyjnego, był we Frankfurcie nad Menem i potem na Twitterze napisał: świetna pogoda, świetne miasto, będę bywał tutaj częściej. I od razu to wywołało wielkie spekulacje, czy ten wielki bank inwestycyjny nie przeniesie się do Frankfurtu nad Menem. Tak, Brytyjczycy boją się już nie tylko o te miejsca pracy w unijnych agencjach, ale po prostu w prywatnym bankowym biznesie.
No tak, no, czy burza nad Wielką Brytanią była nie tylko w sensie pogodowym, ale także też przenośnym. No ale wróćmy na kontynent. Chcę spytać to w takim razie, kto będzie liderem tych zmian w Unii Europejskiej, które uczynią właśnie Europę jakimś sprawnym w miarę organizmem i poprowadzą ją w najbliższe 10 czy 15 lecie?
Znaczy, ja myślę, że teraz jest kilka osób, którym bardzo zależy na tym, żeby zmienić tą Unię, żeby sprawić, że nie będzie blokowana, że będzie bardziej efektywna. Dlatego, że każdy ma albo trochę prywatny interes, albo chce przejść do historii, albo kończy mu się kadencja. Więc to będzie tak zespół. To będzie taki duży wysiłek i Donaldowi Tuskowi będzie zależało na tym, żeby po czerwcu 2019 roku, kiedy odejdzie z funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej, żeby zostawić następcom dobrze funkcjonującą Unię. To samo będzie chciał zrobić jego kolega, szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Nie wiemy, bo to nieraz było tak, że to jest ostatnia kadencja Angeli Merkel, ale być może rzeczywiście będzie to ostatnia kanclerz Merkel, więc ona będzie też chciała tą Unię usprawnić. No i więcej ma czasu przed sobą Emmanuel Macron i na pewno on uzupełni ten kwartet i będzie jeszcze bardziej parł do przodu, żeby nawet kosztem takich krajów jak my, żeby tą Unię usprawnić. Woli politycznej nie zabraknie. Nie możemy niestety naliczyć na to, że utrzyma się status quo.
No to na koniec chcę wrócić do tego drugiego zdania z tytułu tego artykułu. Polska zostaje z tyłu. Ja zaryzykuję twierdzenie, że myśmy dostali ten swój kawałek tego tortu w Brukseli. Czy nie mieliśmy też dobrą wiadomość dla siebie? Pani premier powiedziała, że zmienia się zupełnie sposób myślenia o polityce imigracyjnej w Unii Europejskiej. I to był ten przekaz dnia, który uczynił także z Polski kraj, który mógł z Brukseli wrócić z poczuciem sukcesu.
Znaczy, to co mówiliśmy też na początku rozmowy, że Unia jest takim organizmem, że każdy jest zadowolony, może być zadowolony. To była też fenomen sukcesu Unii Europejskiej, że po takich negocjacjach każdy z szefów rządów wracał i mówił: no, odniosłem sukces, chociaż nie było łatwo. I teraz możemy, myślę, liczyć, że przez jakiś czas będzie takie bardziej elastyczne stanowisko Unii wobec Polski, różnych instytucji europejskich, dlatego że zależy na tym, żeby wszyscy wystartowali w tym wyścigu do zmiany razem, ale czy my będziemy dalej w tym peletonie, to tak naprawdę zależy głównie od nas, bo na przykład rzeczywiście teraz będzie... Nie będzie już przymusowej relokacji imigrantów w ramach Unii Europejskiej, ale to nie znaczy, że kryzys migracyjny się skończył. W tym roku, od początku roku, jeszcze przecież jest prawie kwartał do zakończenia tego roku, do Włoch przypłynęło chyba już 110 tysięcy imigrantów z Afryki. To nie jest tak, że oni wszyscy mają pozostać we Włoszech. Z Włochami ktoś musi się podzielić tym ciężarem.
Choć Włosi mają też taką skłonność do tego, żeby dzielić się nim, no co pewien czas dość, bym powiedział, tak prosto, czyli mówiąc najkrócej, przymknąć oko i ci ludzie gdzieś potem się znajdują we Francji, Niemczech czy Skandynawii.
Tak, później jest kwestia, potem jest kwestia też to, co u nas jest bagatelizowane, czyli na przykład wykonania nakazu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie przerwania wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. U nas to nie jest ważny temat. Dla Unii jest to precedens, dlatego że po raz pierwszy zdarza się coś, że mimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości jakiś kraj członkowski nie podporządkowuje się temu wyrokowi.
Ale czy to oznacza...
Unia nie ma swoich, tutaj dokończę myśl, Unia nie ma swoich urzędników, którzy w lesie czy gdzieś na granicy są w stanie wyegzekwować te te werdykty, te decyzje. To jest wspólnota, to jest taki rodzaj umowy. Umawiamy się, że przestrzegamy werdyktów Trybunału. I jeśli ktoś tego nie przestrzeguje, to załamuje się cała konstrukcja.
No właśnie, no ale też z drugiej strony ta Europa wydaje mi się taką konstrukcją bardzo subtelną i jak sobie pomyślę, że mamy z jednej strony w tej chwili problem z separatyzmem katalońskim i z reakcjami rządu hiszpańskiego na to, mamy Brexit, mamy nowe, chyba jednak znacznie bardziej eurosceptyczne rządy na wschodzie z być może premierem Andrejem Babiszem w Pradze, no to wszystko razem pokazuje, jak bardzo subtelna jest ta konstrukcja europejska i jak wiele wymaga, moim zdaniem, no, wyobraźni w budowaniu czegokolwiek, bo przypomina troszeczkę taki domek z kart.
Znaczy teraz jest taki moment, że tak jak patrząc na zajęcia w szkole, na lekcje, to przychodzą nauczyciele, wycierają tablice i zaczynamy nową lekcję, bo skończyły się poprzednie tematy. To są te tematy, o których mówiliśmy, te kryzysy, przy których trzeba było działać ad hoc. Zaczynamy nowe zajęcia i ustalamy sobie, tu są kwestia tematów, czy wszyscy mają mieć euro, czy wszyscy mają się przyłączą do Unii Obronnej, czy będziemy wspólnie kupować broń dla europejskich armii, czy przyłączą się niektórzy do tego, żeby było wspólne prawo azylowe, agencja azylowa. No i po kolei każdy z tych polityków z tej czwórki, szczególnie o których pisałem, wypisuje te swoje punkty. No inni się przeglądają na razie. Jest miła atmosfera, bo nie ma przymusowej relokacji, bo nie staramy się piętnować innych krajów. Jest taki dosyć lepszy nastrój. Ale potem przyjdzie ten moment, że w wielu punktach się zgadzamy, w wielu miejscach pracujemy razem i wtedy jest to ryzyko, o którym ja też pisałem w Dzienniku Gazecie Prawnej, że niestety mam wrażenie, że aktualnie w Polsce, znaczy mówię o rządzących, my nie rządzimy z panem redaktorem, że nie ma nastroju, żeby wziąć udział w tej dyskusji.
Żeby wypisać raczej, te nasze hasła na tej tablicy.
Że raczej mówimy, a to się nam nie podoba, to nie są nasze tematy, my nie zajmujemy się imigrantami z Włoch. My chcemy kupować broń w Ameryce, nie chcemy kupować od Niemców czy Francuzów. Azyl nas nie interesuje, bo my sobie radzimy z tym. W Polsce też przyjeżdżają azylanci. W tym roku zdaje się 4000 osób trafiło do nas, prosiło o azyl. Więc my to nasze tematy są inne. Tylko my nie generujemy swoich, nie bierzemy udziału w tym dyskusji, a potem jesteśmy niezadowoleni, że inni dyskutują i nie biorą pod uwagę naszych decyzji, bo nam się to po prostu to nie podoba. Taka
zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Być może rzeczywiście okaże się jednak, że napiszemy na tej tablicy jakieś polskie hasła Unię Europejską zostaną też wysłuchane. Choć mówię, cały czas mam takie wrażenie, że być może ten scenariusz różnych wypadków losowych, które spotykają Unię Europejską, może się wcale nie skończył i że Europie grożą jednak wciąż konflikty, które, mówiąc najkrócej, przychodzą gdzieś z zewnątrz. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Andrzej Godlewski był moim rozmówcą, Uniwersytet SWPS. Bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę, a Państwu dziękuję za dzisiejszą audycję. Było dzisiaj o najświeższe doniesienia z Pragi, o wynikach tamtejszych wyborów i trochę refleksji po szczycie Unii Europejskiej w Brukseli. Do usłyszenia za tydzień.
Jak działa świat?